Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątkowy poranek. Dziś rozmawiam z Łukaszem Sakowskim, blogerem, twórcą strony To Tylko Teoria. Dzień dobry, witam Pana serdecznie, Panie Łukaszu.
Dzień dobry.
Ogromny oddźwięk wywołał Pański wpis, historia, którą Pan opisał kilka dni temu, ogólnopolski oddźwięk. Krótko mówiąc, zdecydował się Pan na to, żeby upublicznić to, jak został Pan, jak Pan używa tego określenia, zmanipulowany, nakłoniony do zmiany płci. Dziękuję za to, że zgodził się Pan z nami porozmawiać. Gratuluję odwagi. To zresztą wiele takich wpisów widziałem pod Pańskim tym opisem historii. Nie każdego stać na tak mocne, publiczne wyznanie. No, mogę się tylko domyślić, że to jest dla Pana bardzo trudne.
Zbierałem się do tego od już w zasadzie kilku miesięcy. Zastanawiałem się, kiedy ten tekst opublikować. Ostatecznie padło na po świętach, zaraz po świętach.
Dlaczego zdecydował się Pan to zrobić?
Tutaj powodów było kilka. Jeden z nich jest taki, że nie sądziłem jeszcze 3 lata temu, że w ogóle temat zmiany płci stanie się tak popularny i będzie na jego temat, będzie o tym tyle przekłamań.
Powiedziałbym nawet modny, panie Łukaszu. Użyję tego określenia.
Tak, modny w takim negatywnym znaczeniu, to znaczy stał się ideologiczny, stał się medialny, jest też wykorzystywany politycznie przez różne strony polityczne, ale przede wszystkim chodzi mi o to, że coraz więcej młodzieży zaczęło deklarować się, identyfikować osoby trans czy też niebinarne, co w pewnych miejscach na świecie przybrało formę takiej epidemii społecznej. Mhm. Zresztą tak też to w zeszłym roku określała między innymi Francuska Akademia Medyczna, która ostrzegała w swoim oświadczeniu przed zmianami płci, żeby być ostrożnym, zwłaszcza u młodych osób.
Pan też napisał w bardzo długim wpisie o tym, że chciałby pan, aby pański coming out rozpoczął w Polsce dyskusję na temat nieetycznych praktyk zajmujących się tranzycją płci lekarzy, psychologów, seksuologów, różnego rodzaju aktywistów, bo pańska historia pokazuje, jak bardzo to wszystko jest nieetyczne. I nie wiadomo tak naprawdę, na jakich przesłankach oparta. Mówię o tym procesie dochodzenia do tranzycji, orzekania, tym wszystkim, no, czemu pan został poddany.
Tak, prawo dotyczące tego tematu pochodzi jeszcze z czasów w Polsce, pochodzi jeszcze z czasów PRL-u, więc jest to nie najlepiej uregulowane, a jedyny głos, jaki się pojawia w mediach odnośnie regulacji, to głos aktywistów, którzy twierdzą, że prawo powinno być zliberalizowane, że dostęp do zmiany płci powinien być jeszcze ułatwiony względem obecnego, który teoretycznie jest dozwolony od 18 roku życia i po diagnozie medycznej. Aktywiści postulują, żeby to było wcześniej. W Hiszpanii, pod koniec zeszłego roku Hiszpania zalegalizowała zmianę płci za zgodą sądu od 12 roku życia. Ale też postulowałem, żeby osoby pełnoletnie mogły się samodiagnozować, to znaczy osoba pełnoletnia przychodzi do lekarza i potem psychiatry i potem psychologa i mówi, że się tak czuje, że tak się identyfikuje i lekarz czy psycholog nie mają prawa jej odmówić diagnozy, nawet jeżeli widzą, że ta osoba wcale nie jest trans, tylko ma po prostu inne problemy, takie jak na przykład nieakceptacja siebie, swojego ciała, orientacji albo po prostu zaburzenia psychiczne.
I od razu jest jakby taka szybka ścieżka, no to może właśnie w kierunku tranzycji. Może to właśnie pomoże. Panie Łukaszu, nie każdy zna pańską historię. My rozmawiamy i jakby ja jestem świadom tego wszystkiego, co pana spotkało. W bardzo krótkich słowach, gdyby pan nakreślił tę pańską ścieżkę, bo jeszcze pewnie dużo takich pytań ogólnych, publicznych, jak to wszystko w tej chwili wygląda, warto byłoby postawić. Został pan uwikłany, no, uwikło się w toksyczną znajomość z transseksualistą. Pan nazwał go roboczo Ewą. I od tego się wszystko zaczęło. No i potem była taka droga długa manipulacji, aż do tranzycji.
Tak, jak miałem 13 lat, poznałem tą osobę w internecie na forum transseksualistów, gdzie w ogóle trafiłem, zmagając się z problemami z samoakceptacją. Po tym, jak obejrzałem w telewizji program na temat, gdzie występowały po prostu osoby tego typu. No i ta osoba transseksualna najpierw mnie nakłoniła. Nie było to takie na zasadzie, że ja muszę tak zrobić, tylko taka perswazja, żebym używał żeńskich form w mowie. Czyli nie poszedłem, tylko poszłam i tak dalej. Po pewnym czasie zaczął mnie też namawiać do zmiany w ubiorze, czy zaczął mi wysyłać leki blokujące dojrzewanie, blokujące po prostu hormony płciowe, a jeszcze później hormony płci przeciwnej, czyli w moim przypadku estradiol, pochodną estradiolu. A przed 18 rokiem życia poszedłem też do psychiatry i psychiatry seksuolożki, które po prostu bez żadnych badań po jednej wizycie w cudzysłowie zdiagnozowały mi transseksualizm, zresztą też zwłaszcza ta psycholog sfabrykowała w ogóle swoją diagnozę, bo napisała w niej, że miałem robione szereg testów czy wizyt klinicznych u niej, co w ogóle nie miało miejsca. To były tylko dwie wizyty, z czego druga to było po prostu po odebranie tej jej opinii diagnostycznej. A następnie zmieniłem dane osobowe, już biorąc też przez kilka lat te hormony i tak dalej, zmiany dane osobowe w sądzie.
Miał pan damski PESEL.
Tak, na żeńskie.
No tak, i był taki moment, kiedy tak naprawdę pan też zaczął studiować właśnie biologię i uświadomił sobie, że w tym wszystkim pan się dobrze nie czuje po prostu, że to wcale nie pomaga. To jest też taka pułapka, że często, jeżeli nie jest taka pełna tranzycja, bo pan nie zdecydował się na chirurgiczną zmianę płci, no to takie samo nakręcające się próba pójścia dalej, no to może jest jeszcze za mało, może jeszcze nie jestem taką pełną kobietą, może to wtedy minie. Nie wspominaliśmy także o tym, że te środki, które pan brał, no ogromne skutki uboczne wywołują i psychiczne, i fizyczne.
Jeżeli chodzi o skutki uboczne, to w moim przypadku była to na przykład zaawansowana osteoporoza w wieku 18 lat, ale też problemy ze zdrowiem psychicznym. Wśród częstych skutków ubocznych są wymieniane między innymi właśnie depresja jako skutek prania tych leków, a są to skutki uboczne podane dla osób dorosłych. W przypadku osoby niedorosłej, jeszcze nie w pełni rozwiniętej, metabolizm jest słabszy i te leki działają silniej, więc siłą rzeczy ryzyko skutków ubocznych też jest większe. Jeżeli chodzi o to, że o wycofanie się z tego, studiowanie biologii to był taki dalszy, nie bez znaczenia, ale dalszy, bo przede wszystkim czułem, że coś jest nie tak. Zacząłem się też dystansować od tej osoby, która mnie do tego nakłaniała. I zrezygnowałem najpierw roboczo, powiedzmy, kiedy miałem zaplanowaną operację chirurgiczną po raz pierwszy, a potem po raz drugi. No i później już zacząłem z tego rezygnować całkowicie, kiedy miałem 22 lata. To było w 2014.
Został pan też odrzucony przez to środowisko, można powiedzieć, dlatego że nie uzyskał pan wsparcia. Pan mówił o tych swoich wątpliwościach. Raczej, jeżeli pan dążył do tego, żeby dokonać retranzycji, czyli powrotu do płci naturalnej, męskiej, nastąpił atak też i niezrozumienie.
Tak, to się nazywa detranzycja, z angielskiego detransition. To jest taka trochę kalka językowa, która ma umowę w języku polskim, ale nie ma lepszego słowa na coś takiego jak cofnięcie zmiany płci, więc używam tego określenia. Spotkałem się z wrogością ze środowiska osób trans, a od pewnego momentu, zwłaszcza jak zacząłem jako bloger być znany, część tych ludzi, to są nie tylko aktywistów, bo to też niektórzy po prostu są publicyści, niektórzy są nawet dziennikarzami czy naukowcami udzielającymi się w mediach, zaczęli mnie czy to szantażować, czy to ujawniać w taki sposób niepełny gdzieś tam w komentarzach, czy w relacjach w mediach społecznościowych jakieś pojedyncze informacje na mój temat, wiedząc, czy podejrzewając, że ja je zobaczę.
Pan postanowił to przeciąć. To też pewnie jeden z powodów, dla których napisał pan ten głośny już tekst.
To prawda. To był też jeden z ważniejszych powodów. Po raz pierwszy zacząłem się zastanawiać nad ujawnieniem tego w zeszłym roku, kiedy zorganizowano na mnie w internecie taką dosyć dużą nagonkę przy udziale pewnej organizacji afiliowanej przez Polską Akademię Nauk, gdzie w tejże organizacji jest dwoje moich naprawdę zajadłych stalkerów i jeden z nich wiem, że wiedział o tej historii. Więc już od czerwca zeszłego roku, mniej więcej, no, znaczy nie mniej więcej, po prostu od czerwca myślałem, żeby to ujawnić. O to, co mnie ośmieliło, to też to, że zaczęły do mnie docierać informacje na temat tego, jak to wygląda w świecie zachodnim, że w krajach takich jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone osoby, które przeszły coś podobnego, opowiedziały o tym publicznie i też walczyły o różne, o swoje sprawy, o swoją sprawę w sądzie, na przykład o odszkodowanie czy o jakieś inne konsekwencje prawne i że to nie, że po prostu takie osoby też otrzymują wsparcie, a nie tylko są atakowane, choć oczywiście to też, bo...
Panie Łukaszu, ważna sprawa, bo zarzucała panu środowisko między innymi transseksualistów, że prowadzi pan jakąś prywatną transfobiczną krucjatę. Pojawia się to słynne słowo transfobia, którego się używa wobec osób krytycznych, wobec tej procedury medycznej. No i że trauma innych nie usprawiedliwia, pańska trauma nie usprawiedliwia innych potępiania. Między innymi mówi tak Maja Heban, transseksualistka, transkobieta, która jest dosyć taka znana, jest jedną z twarzy tego ruchu. No jak się ma to do pańskich motywacji właśnie? Bo czy pan rzeczywiście prowadzi transfobiczną krucjatę, to cytatem się tutaj podebrę.
Jeżeli chodzi o słowa Maj Heban, to wziąwszy pod uwagę, że od ponad 2 lat regularnie ona na mój temat wypisuje rozmaite oszczerstwa i kłamstwa w internecie i to w sposób niezwykle wulgarny i agresywny i ofensywny, to nie będę się wypowiadał, ale jeżeli chodzi o krucjatę, to absolutnie tak nie jest. Nie, myślę, że z krucjatą występują tutaj aktywiści. Zresztą dla nich to też jest praca zawodowa, więc jakby
To jest biznes w ogóle?
Biznes, tak. Mają z tego pieniądze i mają z tego sławę, mają z tego temat do działania. Ja też nie jest tak jak krucjata sugeruje, że to jest coś totalnego. Ja natomiast jestem całkowitym przeciwnikiem. Nie chcę zakazu zmiany płci, tylko chcę racjonalnych, znaczy chciałbym, bo to też nie jest jakiś mój wielki priorytet, ale uważam, że powinny być jakieś racjonalne regulacje w tym zakresie, idące w przeciwnym kierunku niż ten postulowany przez aktywistów, jak właśnie mówiłem wcześniej, zmiana płci u dzieci czy autodiagnozowanie.
Panie Krzysztof, tylko czy to jest możliwe? Dlatego, że czy prawidłowa diagnoza we współczesnym świecie, w Polsce, jest możliwa, dlatego że na lekarze jest wywierana różnego rodzaju presja z pewnych środowisk, aby podchodzić do tych spraw afirmatywnie, do każdej deklarowanej transpłciowości. No wielu lekarzy może tego nie zrobi, ale są tacy, którzy, jak pański przykład pokazuje, no nie mają z tym problemu. No i też wiele osób boi się właśnie określenia transfobia. Czy da się doprowadzić do takiej sytuacji? Bo wiem, że pan też w ogóle postulował zmiany prawne w tej sprawie.
Być może postulował to za dużo powiedziane, po prostu sugerowałem, który kierunek byłby dobry. Wiem, że istnieje cała sieć seksuologów, psychologów, psychiatrów i endokrynologów, którzy i po części też chirurgów w mniejszym stopniu, którzy zajmują tą, powiedzmy, no w zasadzie niszę na rynku. Na forach dla osób, czy grupach dla osób na Facebooku, dla osób transseksualnych, oni się potrafią nawet reklamować.
Taki krąg poleceń też pan użył takiego określenia.
Krąg poleceń, tak. Co jest szokujące, to wśród osób, które udzielają takich, przeprowadzają zmianę płci w wieku niepełnoletnim, czy też dają diagnozy po jednej, dwóch wizytach, albo na przykład po, nie wiem, wizycie online, są osoby z najważniejszych polskich towarzystw zajmujących się seksuologią. Więc myślę, że dopóki nie powstaną jakieś racjonalne regulacje, albo dopóki ktoś nie wygra dużego odszkodowania o coś takiego, jak właśnie mnie spotkało, przez co inni musieli się przyczyliczyć by się z tym, że jeżeli będą robić coś takiego, być może będą musieli w przyszłości płacić odszkodowanie, jeżeli wystawią diagnozy i skierują na takie rzeczy kogoś, kogo nie powinni, to pewnie będzie dalej taka samowolka, jaka w tej chwili się odbywa, a w każdym dużym i prawie każdym średnim mieście w tej chwili można znaleźć lekarza lub i psychologa, który wystawia, w sensie lekarza, psychiatra i psychologa, którzy wystawiają diagnozy, bez żadnych badań diagnostycznych na zawołanie praktycznie.
To jest przerażające, co pan mówi. Panie Łukaszu, na koniec zupełnie. Pańska historia mimo wszystko, można powiedzieć, zakończyła się happy endem. Ja po prostu słyszę, że rozmawiam z mężczyzną.
W moim przypadku się zakończyła happy endem. Ja się bardzo cieszę z tego, że udało mi się z tego wyjść i z tego, że nie dokonałem żadnych operacji, które byłyby nieodwracalne, natomiast też musiałem przyjść operację, żeby cofnąć to wszystko, bo pod wpływem tych hormonów i bólów dojrzewania urosły mi normalny kobiecy biust, mi urósł i musiałem przejść operację usunięcia tego.
To wszystko gdzieś tam w panu pewnie zostanie i tak na zawsze. Bardzo dziękuję za podzielenie się z nami tą historią. Mam nadzieję, że będzie to też ostrzeżenie dla wielu osób. Łukasz Sakowski, bloger, twórca strony To Tylko Teoria, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia dla pana, dla państwa.
Dziękuję.
Kluczowy temat.